Przekazuję wam to, co najważniejsze, to, co najistotniejsze. Tej nocy wziął chleb, tej nocy wziął kielich i powiedział, to jest ciało moje za was wydane. Pamiętajcie, kochani, niech nas interesuje nie Jezus historyczny, co mówił, co powiedział. Oczywiście Słowo Boże jest istotne, ale dlatego, że Jezus żyje i do nas do dzisiaj mówi. Bardzo często wielu chrześcijan jest zafascynowanych Chrystusem jako osobą historyczną. Przygląda mu się z tego punktu widzenia. Natomiast On żyje, On jest, a szczególnie jest, szczególnie dotykalny, widzialny, mistycznie obecny, nadprzyrodzonie obecny w postaci sakramentalnej podczas mszy świętej. Dlatego Eucharystia jest centrum każdego życia chrześcijańskiego. Eucharystia jest centrum życia chrześcijańskiego. Popatrzcie, jak ksiądz podnosi hostię do góry, jak podnosi kielich do góry, to jakby rozcinał czasoprzestrzeń. Robi się taka nieprawdopodobna cisza w kościele i nie nadsłuchujmy wtedy głosów anielskich, nie nadsłuchujmy wtedy jakichś cudownych dźwięków. Czasoprzestrzeń przestaje istnieć. Stajemy na Golgocie, stajemy w zalążku odwiecznej miłości Trójcy Przenajświętszej. Tutaj w kościele, na Krakowskim, na Długiej, na Nowolipkach, na Domanieskiej czasoprzestrzeń się otwiera. Dotykamy samego żywego Boga. Kochani, jak biedny jest człowiek, który przychodzi tylko i szuka tu swoich problemów. Przepraszam za porównanie. Mi się wydaje, nawet ostatnio pisano, że w przyszłości statki kosmiczne nie będą latać na orbitę, tylko będzie taka jakaś nieprawdopodobna lina, którą naukowcy skonstruują i ona będzie rzeczywiście zaczepiona o Ziemię i o statek orbitalny i będzie jeździła winda w kosmos. Proszę Państwa, mi się wydaje, że taka lina już jest. Z jednej strony my ciągniemy ją do siebie, a z drugiej aniołowie chcą nas przeciągnąć do nieba, chcą nas przeciągnąć w godzinę przejścia, a my ciągle przychodzimy do życia, do chrześcijaństwa po rozwiązywanie naszych problemów. Jestem samotna, mąż pije, nie układa mi się, smutna, mam depresję, pracy nie mogę znaleźć i nie wiem, jakie jest moje powołanie, czy iść do zakonu, czy się żenić. A zmartwychwstanie nie funkcjonuje. A to jest msza święta, chrześcijaństwo, to jest godzina przejścia, to jest miejsce przejścia. Przepraszam, zabrzmi to trochę jak z filmu science fiction, ale chcę sprowokować Państwa myślenie. Msza święta to jak jakieś wrota czasu, wrota Boga, wrota rzeczywistości. I szczęśliwi, błogosławieni ci, którzy tutaj odkryją swój największy skarb. I pamiętajcie to jasne, że tu nic po ludzku nie widzimy, że tu nie ma atrakcji, że tu nie ma jakiegoś zachwytu. I kochani, my księża, jak powiedział ksiądz rektor we wstępie do mszy świętej, jesteśmy sługami Eucharystii. Dzisiaj wieczór Wielkiego Czwartku, coś trzeba powiedzieć o kapłaństwie. Wybaczcie, jest to strasznie trudne dla nas, księży, mówić o kapłaństwie, bo można powiedzieć trochę praw teologicznych, że rzeczywiście Chrystus powołuje nas, księży, żeby wykorzystać nasze człowieczeństwo, nasze oczy, uszy, ręce, dłonie, myśli, uczucia, serca, żeby wam służyć, żeby urzeczywistniać i uobecniać Chrystusa. Są to takie wzniosłe, słuszne oczywiście prawdy teologiczne, które na pewno są wam znane. Można powiedzieć inaczej o kapłaństwie, że i nieraz też tak się mówi, że jesteśmy grzesznikami, że jesteśmy tacy marni, że tak można mówić, żeby się dać wam znać, że się nie wywyższamy. Ale mówienie o grzechach kapłańskich, proszę Państwa, nie ma się czym chwalić, no po prostu są. Ale można powiedzieć o kapłaństwie jeszcze inaczej. I może to wypowie coś, co jest trudno wypowiedzieć. Bo to nieraz ludzie w takim kontekście rozpatrują, czy to dobrze ci księża mają, czy źle mają. Proszę Państwa, my mamy takiego mistrza, co nam nogi myje. Dyrektor twój kiedyś umył ci nogi? Zamiast matury w jakiejś szkole zrobicie mycie nóg przez radę pedagogiczną? A on nam myje nogi. Naprawdę to jest trudne do wyrażenia, ale Jezus, kiedy odchodził z tego świata, wiedział, że kiedy wróci, apostołowie będą go nie będą go mogli rozpoznać. Ci idący do Emaus chociażby. Więc on mówi, umówmy się na znak. Ten znakiem będzie moja dobroć. Jezus jest nieprawdopodobnie dobry. Nieprawdopodobnie i dla nas księży też. Nieprawdopodobnie nam to daje dużo szczęścia. Popatrzcie, z dzisiejszej Ewangelii, ten Piotr mój kochany patron, on zawsze miał jakiś popisowy numer w zanadrzu. I kiedy Jezus mówił, że umyję cię, nie panie, ty mnie w ogóle nie będziesz mył. To nie będziesz miał udziału ze mną. Myj mnie panie, nogi, ręce, uszy, nos, wszystko mi myj. I ten, ile razy już ten Piotr wyskakiwał przed szereg ze swoimi pomysłami. A Jezus jakże cierpliwie to tłumaczy. I co chcę powiedzieć, że nam Jezus 6 lat kapłaństwo tłumaczył w seminarium. Kiedy już nam się wydało, żeśmy wszystkie rozumy zjedli i te obrazki prymicyjne rozdali, te ręce do całowania ponadstawiali, poszliśmy na parafię i okazało się, że my niewiele o tym kapłaństwie wiemy. I tak jest do końca. Kiedy siedziałem nad pustą kartką, żeby zapisać jakąś myśl, by wam tego wieczoru przekazać o kapłaństwie, to właśnie ta Ewangelia taka trudna, bo tu jest parę spraw, których ja do końca nie rozumiem. I tak mówiłem, Panie Boże, co ludziom powiedzieć? Przecież ja nic nie rozumiem. Niewiele rozumiem z tej Ewangelii dzisiejszej. No właśnie to powiedz, że niewiele rozumiesz. A ja dla ciebie jestem cierpliwy. Pan Bóg daje nam dużo słodyczy, nam po prostu myje nogi w sakramencie pojednania, kiedy nam przebacza, kiedy my popełniamy błąd. Bo ksiądz to taki lekarz, co ma zepsuty rentgen. Bo my nie mamy wzglądu w wasze serca, takiego, jakie miał Chrystus. A musimy wami jakoś kierować, może to złe słowo, prowadzić jak pasterz drogą do nieba. Pan Bóg daje nam tyle słodyczy. I tego wieczoru też powiem o tej słodyczy i o tym myciu nóg, których doznajemy od was. Ileż dobroci ksiądz ciągle w tym kraju, chociaż tyle mówimy antyklerykalizm. To jest jedna strona medalu, a druga strona ta ogromna życzliwość świeckich ludzi do nas kapłanów. Zawstydzająca wręcz. Słodycz pierwszej jakości. Mój kolega ksiądz proboszcz spowiadał kiedyś pewną panią, żonę cukiernika, ponieważ ksiądz miał imieniny, to pani się wyspowiadała i podeszła od drzwiczek i mówi, jaki ksiądz sobie życzy ciasta na imieniny. Ksiądz mówi, że sernik może i szarlotkę i makowiec, a kobiety w kolejce mówią, Jezu, jak on takie pokuty daje, to ja do niego nie idę. Więc my księża sobie możemy wybierać w sernikach, w szarlotce. Żartuję, ale to jest symbol tej ogromnej życzliwości. Nawet jak się ktoś nieraz zdenerwuje, kochani, i nas do pionu postawi w rozmowie osobistej czy listem internetowym, to też taka słodycz, bo to dobrze robi. Nie będę się już więcej mądrzył na ten temat. Zapisałem sobie kiedyś przed laty, dokładnie w 1986 roku, taki wiersz, tekst pewnej świeckiej kobiety, która w czasopiśmie Więź umieściła taki, no właśnie, tekst do księdza. Ja go przeczytam teraz. Czyż ksiądz nie powinien być człowiekiem, który bił się z Bogiem, źródłem uświęcenia, grzesznikiem, któremu Bóg przebaczył, panem swoich pragnień, sługą nieśmiałych i prawych, nieuniżonym wobec możnych, lecz pochylającym się nad biednymi, uczniem swojego Pana, przewodnikiem swojej owczarni, żebrakiem o hojnych rękach, nosicielem niezliczonych darów, matką niosącą pociechę chorym, z mądrością wieku i ufnością dziecka, dążącym wzwyż, lecz mocno stojącym na ziemi, stworzonym do radości, znającym cierpienie, dalekim od wszelkiej zazdrości, jasnowidzącym, szczerym w swej mowie, przyjacielem pokoju, wrogiem bezładu, na zawsze wiernym, tak innym ode mnie. Kochani, tradycyjna wielkoczwartkowa prośba, módlcie się za nas, byśmy takimi kapłanami byli, bo chyba ta kobieta rzeczywiście ujęła pięknie istotę kapłaństwa. Ten paradoks kapłaństwa i święty ksiądz, bo jesteśmy świętymi kapłanami, tak jak wy jesteście świętymi wiernymi, a z drugiej strony grzeszny. Ktoś kiedyś właśnie nam w seminarium mówił, że ksiądz to jest taka paradoks kapłaństwa. Chodzi w sutannie i w sukience i w spodniach, zakłada czarną sutannę, a na to białą albę. Wszystko czarne, białe, połączone jedno z drugim i wielki, i grzeszny, i mądry, i głupi. Módlcie się za tą tajemnicę kapłaństwa w naszych sercach, tak jak pisał ksiądz Twardowski, sami ich nie rozumiemy. Ale byśmy razem kiedyś spotkali się w ostatecznej godzinie przejścia, a zanim to nastąpi, byśmy się rozkochali w prawdzie o zmartwychwstaniu. O zmartwychwstaniu. Byśmy tą prawdę dostrzegli i niech nam przeżycie tegorocznego Triduum w tym pomoże i to nam uświadomi. Żebyśmy tak jak apostołowie, kiedy przyjdzie ostateczne zmartwychwstanie, nie byli zdziwieni, Matko, Chrystus zmartwychwstaje. Jakbyśmy to pierwszy raz słyszeli. Każdą niedzielę mówimy wierzę w ciała zmartwychwstanie, że Chrystus zmartwychwstał. Pierwsza prawda wiary, obyśmy ją usłyszeli, nią się rozradowali, nią się pocieszali, na nią liczyli, by był to rzeczywiście program naszego życia. Amen.